Panie, będzie Panu naszemu, Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Kochani, są takie pieśni, a przede wszystkim hymny śpiewników pielgrzyma, ale powiem Wam, znam je na pamięć, ale gdy zaczynam je śpiewać, to ze wzruszenia nie mogę śpiewać. Taką pieśnią jest pieśń numer 764, Ojcze Niebiański. Ona zawsze mnie niesamowicie dotyka, porusza. Jest to na pewno działanie Ducha Świętego. Zresztą ten zbór ma, zawsze patrzę na tą tablicę na Waszym zborze, zbór Ducha Świętego. Ja dzisiaj też chcę mówić o działaniu Ducha Świętego, ale Pani tytuł nadaje inny, mianowicie rzadko tak czynię, że jest to konkluzja, podsumowanie tego, o czym chcę mówić, co Duch Święty wkłada mi w serce, ale dzisiaj zacznę właśnie od konkluzji, podsumowania. I taki jest tytuł wynikający z fragmentu przede wszystkim Słowa Bożego, które napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. Przeczytałem sobie ten cały rozdział. Mianowicie ta konkluzja brzmi: wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Powtórzę, kochani, bo to jest bardzo istotne. Wszyscy jesteśmy nawzajem sobie bardzo potrzebni. To, kochani, wynika ze Słowa Bożego. Oczywiście mam na myśli tutaj Boże dzieci, mam na myśli Kościół. Jakby nie ująć, którego głową jest Kościoła, jest Jezus Chrystus, a my, jak będziemy dzisiaj czytać w tym podtytule, wiele członków, jedno ciało, jesteśmy członkami Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, zacznę właśnie od tego 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian apostoła Pawła. Proszę, otwórzcie. I od pierwszego wiersza apostoł Paweł pisze do Koryntian tak: a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Czyż nie było tak? Chyba że ktoś pochodzi z rodziny wielopokoleniowej, protestanckiej, wierzącej. Ale tak było, w moim życiu tak było. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie: niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Zwróćcie uwagę teraz. Przy darach łaski jest mowa o Duchu Świętym, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. Przy posługach jest mowa o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Przypomnijmy sobie, przywieźmy na pamięć chociażby Jego porównanie, jeśli chodzi o talenty, Jego przypowieść o talentach. I trzeci, szósty wiersz: i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A więc przy darach łaski jest wskazówka na wskazanie na Ducha Świętego, przy posługach różnych wskazanie na Pana Jezusa Chrystusa, a przy różnych sposobach działania lecz jest wskazanie na Boga Ojca. My wiemy, że Pan Jezus powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I również i Duch Święty, a więc ten w Trójcy jedyny Bóg Wszechmogący współdziała we wszystkim ku dobremu w ciele Jezusa Chrystusa, ku budowaniu ciała, czyli Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa, który On jest głową. Bierze w tym budowaniu udział zarówno Bóg Ojciec, Pan Jezus Chrystus, Syn Boży i Duch Święty. I siódmy wiersz mówi: a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Zwróćcie, kochani, uwagę: każdym różnie. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości. Jeden otrzymuje taki dar. Drugi, a więc inny członek zboru, nie ten sam, ale drugi, przez tego samego Ducha Świętego mowę wiedzy. Dziewiąty wiersz mówi: inny, a więc kolejny, trzeci członek ciała Jezusa Chrystusa. Wiarę w tym samym Duchu. I kolejny inny mówi apostoł Paweł, dar uzdrawiania w tym samym duchu. I dalej jeszcze inny, kolejny członek ciała Jezusa Chrystusa, dar czynienia cudów. I kolejny inny, dar proroctwa i inny dar rozróżniania duchów. Zwróćcie uwagę, zawsze przed każdym darem mówi inny, kolejny, następny. Nie jeden, wszystko w sobie. Oczywiście, kochani, zdarza się tak, że jedna osoba ma, powiedzmy, dwa dary Ducha Świętego. Apostołowie nawet więcej. Ktoś ma dar nauczania dany od Ducha Świętego. Do tego dostał w swojej łasce i miłosierdziu dar proroczy, aby budować Kościół. Inny różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. I 11 wierszu mówi, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Jak chce, jak uważa, jaka jest jego wola. To są dary. A więc w Kościele nie ma osób samowystarczalnych. W Kościele nie ma, kochani, ja przyrównam to do guru, przez którego tylko przemawia Bóg. Bo to są znamiona, oznaki sekty, jeżeli ktoś uważa, że tylko przez Niego i tylko i wyłącznie. Do Kościoła przejawia Pan Bóg. Przecież Słowo Boże mówi, że różnorodna mądrość Boża objawiona jest przez cały Kościół. Oczywiście są różne dary, różne posługi. W każdym zborze musi być pasterz. Ale dobrze jest, jak jest jeszcze nauczyciel, jak jest prorok, jak jest dar rozróżnienia duchów. Tak potrzebny dzisiaj, tak rzadki. I wtedy to wszystko, to ciało żyje, działa. Kochani, mądry pasterz będzie się zawsze cieszył z różnorodności darów Bożych w swoim Kościele. Bo ten Kościół to jest oznaką życia Kościoła. Ten Kościół żyje. Choć bracia i siostry, wiele jest takich darów. Myślę, że one są na tym miejscu, które nie są eksponowane na przykład na niedzielnym nabożeństwie. Ale są eksponowane w zaciszu domowym. Myślę na przykład o darze modlitwy. Są siostry, które spokojnie, cichutko siedzą na nabożeństwie, ale gdy wracają do domu, to tam są żołnierzami Jezusa Chrystusa. Żołnierzami walki. Wiedzą, że walczą jest krwią i ścianą. I być może dlatego ja tu dzisiaj stoję dzięki wam, siostry. Bracia też. Wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Ja bym tu nie stał. Ewangelista by nie poszedł na miasto i nie głosiłby z odwagą Ewangelii. Bo nie byłoby mu to dane. Kiedyś apostoł Paweł prosił, módlcie się za mnie, abym gdy otworzę usta swoje, dane mi było w mocy głosić Ewangelię. Módlcie się, taki wielki apostoł. Potrzebował modlitwy zboru. Potrzebował sióstr, potrzebował braci, potrzebował wsparcia, bo sam wiedział, że nic nie zdziałał. Kochani, wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni. Nawet nieraz nie mamy tej świadomości, jak jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Aby się wspierać. Nieraz bywa tak, że Duch Święty poddaje nam na myśl konkretną osobę. Miałem kiedyś taki przypadek, jedna sióstr z Bożym Nowej Soli podeszła do mnie i mówi, wczoraj w nocy Duch Święty pobudził, żebym tak mocno, gorliwie modliła się o Ciebie. Ja jej nic nie odpowiedziałem. Ale kochani, byłem w takiej potrzebie, że byłem Bogu wdzięczny, że była posłuszna Duchowi Świętemu. I być może zaspana, spała, rozbudzona i modliła się i wspierała mnie w walce duchowej, bo nie z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi władzami, z księciami tego świata, królestwa ciemności, z nimi ta walka się toczy. Duchami w potęgach niebiańskich, które próbują nam przeszkodzić w posłudze, w funkcjonowaniu ciała Jezusa Chrystusa, Kościoła. Bracia i siostry, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch Święty, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Dzisiaj są takie tendencje niestety w kościołach, w niektórych zborach, że powstają szkoły proroków, szkoły nauczania, można się podobno tego daru nauczyć. Oczywiście Słowo Boże mówi, że nie można, bo to jest dar, nie nauczysz się tego. Powstają szkoły mówienia innymi językami, kochani, na niektórych się wymusza wręcz to mówienie na językach. To przyjdzie samo, jeśli Duch Święty ci powie. Raczej siostry, Ale to nie znaczy, że my mamy się zamykać na działanie Ducha Świętego, będąc tacy w skrajności, zachowujący taką roztropność i przezorność. Ponieważ tamte złe rzeczy się dzieją. Diabeł zawsze będzie imitował Boga i będzie się próbował podszyć pod działanie Ducha Świętego. Ale to nie znaczy, że to mamy się zamknąć. Mamy być mądrzy, mamy być rozsądni. Proroctwa mamy rozsądzać na forum zboru. Oczywiście, żeby one były jawne, nie wypowiadane gdzieś tam po krzakach, ale przed zborem, przed społecznością mogą być rozsądzane. Dlatego nie powinniśmy się zamykać na działanie Ducha Świętego, ale jednocześnie być tym wszystkim bardzo mądrymi i roztropnymi. W 12 wierszu czytamy dalej, apostoł Paweł mówi: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą: nie potrzebuję was. Nie może. Znaczy, siostry, gdyby oko powiedziało, ale nie powie, bo jest narządem mowy, prawda? Bo nie jest narządem mowy, przepraszam. Gdyby oko powiedziało: nie potrzebuję ucha, bo ono mnie widzi, no to ucho mogłoby powiedzieć: a ja nie potrzebuję oka, bo ono mnie słyszy. Nie jest taki jak ja. Nie potrzebuję cię. Ale kochani, ucho w ciemności z kolei nie widzi, ale ucho w ciemności słyszy. To, czego ucho nie usłyszy, bo jest za daleko, to oko może gdzieś tam na horyzoncie zobaczyć, prawda? Mam taki przykład. A jeśli muszka wpadnie do oka, to czy oko poradzi sobie z nią? Wyciągnie? Wiecie, co, nie próbowałem, ale ja chyba nikomu się to nie udało, prawda? Żeby oko okiem wyciągnęło muszkę z oka. Potrzebuje jednak ręki, prawda? Potrzebuje ręki. Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni. A jeśli drzazga wbije się w prawą rękę, to czy prawa ręka poradzi sobie, wyciągnie?
Lewa.
A, lewa by się przydała.
Oko musi zobaczyć drzazgę.
Tak, oko musi zobaczyć. Na tej prawej ręce, a lewa ręka musi pomóc. Z kolei ani ucho, ani oko, ani nos tutaj w tej sytuacji nic nie pomogą. Przecież są tak potrzebne w ciele, prawda? A jaki byłby zakres widzenia oczu, gdyby nogi tych oczu nie przenosiły? Zatrzymałyby swój wzrok na horyzoncie, jeśli nie byłoby drzew, budynków i koniec. Ale nogi mogą przenieść oczy, mogą wyjść wyżej. Zasięg widzenia jest dalszy. Widziałyby w ograniczonym zakresie ciągle to samo. Kochani, oko nie zobaczy, ani ucho nie usłyszy zapachu. Ale nos doskonale sobie z tym poradzi. Ja, kochani, mówiąc o tym, odnoszę to oczywiście do Kościoła, tych wspólnych zależności powiązanych z darami Ducha Świętego, z talentami do różnej posługi przez Pana Jezusa Chrystusa. Tam. My jesteśmy sobie naprawdę bardzo potrzebni. Jednokrotnie nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, jak bardzo. Czy w takim razie oko może wynosić się ponad inne członki i powiedzieć: nie potrzebuję ciebie?
Nie może.
Nie może. bo same przyjdzie czas, że będzie potrzebowało pomocy innych członków, prawda? Bo nóżka mu leży do oka, nie będzie miał kto wyciągnąć. Kochani, żaden pasterz w ten sposób nie powie o członkach zboru. Nie potrzebuję cię. Słowo Boże uczy nas o postawie serca pasterza, że jeżeli widzi, że jedna owca odeszła od stada, zabłądziła, zbłąkała się, to te 99 na 100 owiec zostawia w bezpiecznym miejscu i idzie szukać tej jednej owcy. To jedynie najemnik może powiedzieć, nie potrzebuje ciebie. Nie potrzebuje cię. Pójdziesz sobie, to idź. A twoje miejsce przyjdzie 5 innych. A nigdy nie powie pasterz. Pasterz, który jest darem Ducha Świętego. Czy jakikolwiek w ogóle członek ciała Jezusa Chrystusa może powiedzieć, że drugiemu członkowi nie potrzebuję ciebie?
Nie.
Nie może. Wiecie, na podstawie tych porównań uczynionych przez apostoła Pawła, jakże trafnych, jakże niesamowicie docierających do mnie, możemy stwierdzić, jesteśmy wszyscy sobie nawzajem potrzebni. Bardzo potrzebni. Potrzebujemy siebie. Razem wspólnie tworzymy ciało Jezusa Chrystusa, Kościół. Razem go budujemy przez rozliczne posługi dane nam przez Pana Jezusa Chrystusa, przez rozliczne dary dane nam przez Ducha Świętego. W zborze Pańskim nie ma braci i sióstr zbędnych i niepotrzebnych. Nie ma. Po prostu nie ma. Mówię to na podstawie tego fragmentu Słowa Bożego, które, kochani, w tej chwili analizuję. Nie może więc łatwo powiedzieć, ręce nie potrzebują ciebie, albo głowa, nogą nie potrzebują was. To przyjdzie czas, że będą bardzo, bardzo potrzebne. Czytajmy dalej. 23 wiersz. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Po prostu zasłaniamy pewne rzeczy. Nie wynosimy na światłość, żeby po prostu splamić z bór. Ale gdy widzimy, że ktoś kuleje, że ktoś tam, to raczej staramy się go przywieźć do upamiętania w jakiś mądry, delikatny sposób, prowadzeniem przez Ducha Świętego. Jeśli się da takiemu człowiekowi w jakikolwiek sposób pomóc, nakierowując go, zwracając w umiejętny sposób uwagę, nie wynosimy tego przed świat, na świat, prawda? A że ten taki jest, czy tak? Nie, absolutnie. Staramy się zadbać o te wstydliwe członki, o większą ich przyzwoitość, prawda? Zasłonić, zakryć, a nie roznosić i wyciągać ich grzechy i błędy na jaśno, prawda? Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki, albo zazdroszczą, tak? Powinno być, że radują się, prawda? Oczywiście ja tutaj dodałem to od siebie, tak nie ma w sobie Bożym, ale kochani, tak w życiu czasem bywa. Żeby zamiast się radować, jeżeli jeden z członków doznaje czci, cieszyć się, że zbór został ubogacony przez Ducha Świętego jakimś kolejnym darem Ducha Świętego, czy kolejną posługą, to bywa tak, że są ludzie, którzy po prostu zazdroszczą i próbują to wszystko zagasić, ściągnąć na dół, zamiast się radować. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Zadaje pytanie apostoł. A czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że Duch Święty nie umieścił tego całego obdarowania Kościoła w jednej osobie, prawda? Ale umieścił je w poszczególnych członkach. I to jest bogactwo zboru. I wtedy widać, że zbór, że Kościół żyje. Czasem bywa tak, że my sami jesteśmy też i temu winni po prostu, bo gasimy te dary. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi: rozniecz na nowo swój dar łaski, który został ci udzielony przez złożenie rąk starszych, prawda? Więc chodzisz tam za niebo, zagasił. Więc trzeba było go rozniecić na nowo. Ale Pan Jezus mówi, że On gnotu tlejącego nie dogasi. Ja to odnoszę do Ducha Świętego. Człowieka, który jest nawet w takim niskim stanie duchowym, on go nie dogasi. A też jeśli chodzi o nasze ciała, to mówi, ja to odnoszę do ciała, trzciny nadłamanej nie dołamie. Jeśli cierpisz, jeśli chorujesz, to on ci nie dołamie. On cię wyprostuje, zawiąże twoje rany, zagoi, zaleczy. To jest ten duch, duch Chrystusowy. On cię nie dobije. Ani w twoim duchu, ani w twoim ciele. Ani w twojej duszy. On się podniesie. To jest serce pasterza, kochani, który zawiązuje rany, który leczy, goi, uzdrawia, opiekuje się. Jesteśmy wszyscy sobie bardzo, bardzo potrzebni. Raczej, siostry, wspomniałem tutaj o takiej jednej z przyczyn, kiedy możemy tego ducha, danego nam Ducha Świętego, przygasić w swoich ciałach, które są świątynią Ducha Świętego. Wiecie, kiedyś pamiętam na początku, kiedy zaczynałem usługiwać, kiedy mnie o to poproszono, tak przez rok się troszeczkę wymigiwałem, bo nie byłem wtedy rzeczywiście gotowy, ale po roku przyszedł do mnie pastor Janek Mackiewicz i mówi: minął rok i stawaj za kazalnicę. Powiedział do mnie takie słowa: ugną ci się nogi, ale dasz sobie radę, nie? Z pomocą Ducha Świętego. Ja sobie pomyślałem, ugną mi się nogi. Ja już tyle razy stawałem na różnych egzaminach i w życiu, i na studiach, i przed różnym forum, i mniejszym, i większym. Poradzę sobie, ale wiecie co, stanąłem i ugięłem się. To były słowa proroczne. Ugięłem się nogi, bo jak zrozumiałem, zdaję sobie sprawę, przed kim ja stoję i kto stoi za mną i nade mną, to ugięłem się nogi, ale z pomocą Ducha Świętego wtedy wygłosiłem po raz pierwszy. Wiecie, po kilku wygłoszonych kazaniach szedłem do domu i tak pamiętam takie na osobności z Panem Jezusem Chrystusem. Zacząłem zadawać Jemu pytania. Mówię: Panie Jezu, a skąd ja mogę wiedzieć, że to słowo, które Ty mi poddajesz, że to pochodzi od Ciebie, a nie powiedzmy, że to są moje myśli gdzieś tam generowane w moim umyśle. Wiecie, gdy miałem następną usługę, a tak zawsze pastor dawał nam grafik, że ja mogłem się z miesięcznym wyprzedzeniem przygotowywać to słowo, rozważać, rozmyślać, żeby to było takie niesurowe to słowo, takie przygotowane. I wiecie, dwa tygodnie do usługi, a w moim sercu pusta. Tydzień do usługi, w moim sercu pusta. Ja przewracam całą Biblię od początku do końca i ja nic do mnie nie dociera, nic się nie wbija w moje serce. Wszystko jest martwą literą. Zostały 4 dni, jeszcze prosić Pana, może daj mi słowo, bo ja nie mam z czym pójść. A w niedzielę muszę głosić. Zostały 3 dni i przyszło mi takie słowo do mojej głowy: a czy nie powiedziałem wam, że beze mnie nic uczynić nie możecie? I Pan Bóg dał mi słowo. Wtedy zrozumiałem: ty nie jesteś taki mądry, to nie jest z ciebie, to nie jesteś taki bystry, inteligentny. To jest łaska Boża i przejaw Ducha Świętego, Jego daru, który ci udzieliłem. Masz to, bo ci to dałem. Dlatego możesz stanąć i służyć, wspierany przez Kościół, brata, siostry w modlitwie. Nie jest od ciebie. Nic nie jest od ciebie. Nic nie jest od nas. Mamy jakiś poziom inteligencji i tak dalej, elokwencji i tak dalej, ale kochani, można głosić kazanie, jest odmarnowany czas. No dobrze, o tym wiecie, ja o tym wiem. Przesiedzimy, tak każdy myśli: chłopiec skończył, już idzie do domu, bo szkoda twojego czasu i naszego, prawda? Wszystko jest takie suche, takie wyuczone, takie postne, ale jeżeli Duch Święty daje namaszczenie, pomazanie olejem Ducha Świętego, to wchodzi do serca. To wchodzi, to wykonuje swoją pracę. To jest zupełnie inna półka, prawda? Głosić z Duchem Świętym i głosić bez Ducha Świętego. Wtedy zrozumiałem, że to jest łaska. I tak jest z każdym darem Ducha Świętego Kościoła. Z każdym darem posługi, który buduje Kościół Boży. Z każdym darem. To jest łaska Boża, że to wszystko się może Boże przejawiać przez moc Ducha Świętego i uwidaczniać. Tak jeszcze wracając do powołania, pastor mówi na mnie dalej z lasu. Pamiętam, że mnie to bardzo cieszy. A nie dlatego, pastorze, bo ja kiedyś siebie sam tak nazwałem. Głosząc na temat, tak miałem temat usługi powołanie, tak się nie widziałem. Ja się widziałem przez perspektywę powołania proroka Elizeusza. Przypomnijcie sobie historię, w jakich okolicznościach on został powołany do służby, to został powołany za pługiem, orząc, gdzie szło 12 zaprzęgów, on był w 12 ostatnim. Tak idą zaprzęgi, jak ktoś troszeczkę ma wyobraźni, że pracował na dole, to wie, że zaprzęg przy zaprzęgu nie idzie, tylko musi być jeden, za jakiś czas drugi, żeby te skiby się nakrywały. I on szedł na samym końcu jako 12. I gdy poszedł do niego Eliasz, ludzie na jego płaszcz, powołując go do służby, to nawet nikt o tym nie wiedział, nie widział. Bo tych 11 było przed. Tak został powołany do służby. Wtedy sobie pomyślałem, Elizeusz z pola, no to dalej z lasu, prawda? Tak samo i was Pan Bóg powołał z różnych miejsc. A to ze szkoły, nauczyciela. A to być może rencistkę, czy emeryta. Wiecie, z różnych miejsc, z różnych środowisk, z różnej pracy, z różnych profesji, z różnych zawodów. Rybaków mieliśmy dość sporo. Jeśli chodzi o uczniów Pana Jezusa Chrystusa, prawda? Większość to byli rybacy, prości ludzie. Ale byli też ludzie tacy jak celnicy, różnych profesji, różnych zawodów. I tak właśnie Duch Święty powołuje. Dlatego ogromną rolą z Boże jest rozpoznać takie obdarowanie w kimś, żeby umożliwić posługiwanie zborowi, a nie przez razu, żeby na przykład tępić. Nie? Bo czasami tak bywa, że tacy ludzie są tępieni, gnębieni, darowani, odsyłani na to. Nie? Ale to wiecie, wymaga dojrzałości, takiej duchowej dojrzałości, dojrzałości, która przychodzi wraz z wiekiem, wraz z doświadczeniem. Takim, nie chciałbym nikomu złożyć, wiecie, kochani, ale to właśnie naprawdę dojrzałego pastora. Chyba tak, Leszku, że tak mówię o tobie, ale mówię to na podstawie, ileż razy do mnie dzwoniłeś, przyjedź, usłysz. Ja widzę, że ty masz taką troskę, zależy ci, żeby ten zbór był ubogacany. Jeśli nawet tych darów nie ma w Twojej społeczności, to zależy Ci na tym, żeby ten zbór był ubogacony przez dary, które być może są gdzieś tam w sąsiednich zborach, czyli bliżej, czy dalej. I to jest, kochani, ubogacenie zboru. I dojrzały pasterz będzie właśnie tak postępował. Dziś się modlił o dary Ducha Świętego, aby ten zbór był ożywiony obecnością Ducha Świętego, jego darami, jego posługi. To jest piękne, wiecie, jak widać na nabożeństwie, jak ten Duch Święty przechodzi, przejawia się przez wszystkich członków. Powiedziane jest, dlatego jest tak ważne, abyśmy jednak tą społeczność z sobą mieli, nie tylko medialną w tych trudnych czasach, bo powiedziane jest, że członkowi dodaje posiłku przez moc Ducha Świętego, tam jest dalej napisane. Ale kochani, w jaki sposób to się odbywa, ja nie wiem. Ale wystarczy, że jestem wśród was, Duch Święty przenika przez naszego ducha. Tak wędruje, wiecie, jak chce. Tu się dotknie tam, tu się dotknie tego miejsca. Ty z tego okazania zostaniesz dotknięta w jedno czułe miejsce, a prosimy, zostanie dotknięty w inne czułe miejsce. Nie? Przez moc i mądrość Ducha Świętego. On wie. On bada głębokości Boże. On wie wszystko. I to jest bogactwo, z którego nie możemy pozwolić siebie sami ograbić. A często jest tak, że właśnie niestety przez takie jakieś sprawy ambicjonalne zbory są ograbiane z darów Ducha Świętego, bo są one gdzieś tam odsyłane na bok, tam dalszy plan nie mogą spełniać. A my siebie sami nic nie możemy. Wiecie, siostry, chciałbym jeszcze, abyśmy wrócili do Starego Testamentu. Odnośnie tematu, może gdy zacznę czytać, to was troszeczkę może zdziwić, co to ma wspólnego z tym tematem, o którym ja tu dzisiaj wam głoszę, a mianowicie do drugiej Księgi Królewskiej, do rozdziału 4. Druga Królewska, rozdział 4. Ja przeczytam 6 wierszy i zatrzymam się na dwóch ostatnich, które są kluczowe do tego, co dzisiaj Duch Święty chce nam wszystkim powiedzieć. Druga Królewska, 4 rozdział. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki i oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełno odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni je podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej powiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Kochani, symbolem Ducha Świętego jest również oliwa. Jest też gołębica, która usiadła na Panu Jezusie Chrystusie, gdy został ochrzczony. Symbolizuje łagodność. Ale oliwa symbolizuje namaszczenie. I zwróćmy uwagę na szósty wiersz tego fragmentu, który czytałem. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Kochani, czego zabrakło? Oliwy czy naczyń?
Naczyń.
Zabrakło naczyń. Wiecie, w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 34 wierszu czytamy, że Bóg udziela swojego ducha bez miary. Bóg udziela swojego ducha bez miary. Ta oliwa się leje, leje i leje. Ale musi być tego naczynie. Kochani, to naczynie musi być puste i czyste. Nie nalewamy jakiejś cennej zawartości do naczynia, które jest brudne, prawda? Albo nie nalewamy jakiejś cennej zawartości do naczynia, które jest, powiedzmy, w połowie wypełnione czymś innym. Ja to oczywiście odnoszę do naszej postawy. Jeżeli chcemy być tymi naczyniami dla Bożych celów, to musimy spełniać te warunki. Czyste naczynia, dbające o czystość duszy swojej. Oczywiście, kochani, my nie jesteśmy w stanie zachować takiej ciągłej czystości. My po prostu upadamy. Zdarza nam się, jak mówi apostoł Jan, upaść, zdarza nam się zgrzeszyć, prawda? No ale on też wskazuje na wyjście z tej sytuacji, prawda? Mówi o tym, aby nie trwać w takiej sytuacji, tylko po prostu, żeby czegoś dokonać. I mówi o tym na przykład Słowo Boże w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, przeczytam od 8 wiersza, pierwszy Jana, pierwszy rozdział, 8 wiersz. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. To mówi do ludzi wierzących oczywiście. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, podkreślam to, jeśli wyznajemy, wiecie, ofiara Jezusa Chrystusa nie działa z automatu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. To mówi do wierzących. Ale jeśli by kto zgrzeszył, a więc potknął się, przydarzyło mu się zgrzeszyć, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A więc jak zachować tą czystą szatę sprawiedliwości? Oczywiście wyznawać grzechy swoich Bogu. Może trzeba się pojednać z bratem, siostrą, może z niewierzącym sąsiadem, prawda? Aby to naczynie było czyste, gotowe do tego, aby Duch Święty dał swojego oleju aż do pełna. Zwróćcie uwagę, tam każde naczynie było nalewane do pełna. Bóg udziela swojego ducha bez miary. On nie jest człowiekiem, który ogranicza, który wystąpił. On chce wylać swojego ducha maksymalnie do przepełnienia, do napełnienia, ale potrzebuje naszym. Mówiliśmy o czystym, ale też i pustym. Kochani, co to znaczy pustych naczyń? My jako dzieci Boże, jak tu się pastor wspomniał się o tym, też troszczymy się, zamartwiamy, prawda? No tacy jesteśmy. Ja też w swoim życiu przechodziłem, przechodzę taki ciężki okres związany z moją sytuacją rodzinną. Też tak było w moim życiu. I powiem wam, że to takiego naczynia, które jest wypełnione nadmierną troską, nadmiernym zatroskaniem u świętej niedoli. Pan Jezus mówi, wszelką troskę swoją puszczę na mnie, na moja ramiona, bo ja mam o was staranie. Jeśli mówi wszelką, to naprawdę wszelką. Bądźmy wolni. Myślę, że to jest też kwestia zaufania, że Jezus patrzy na nas. Jeśli mi ufasz, to złożysz tą troskę i zapomniesz o tym. Czasem jest to trudno, szczególnie jeśli coś dotyka sfery ciała naszego, prawda, czy też sfery psychiczne, ciężko nam. Ale On zachęca nas, złóżcie to na mnie. Złóżcie. Przygotujcie te naczynia, aby były puste. Aby były czyste, aby były puste. Złóżcie to na moje ramiona, ja się tym zajmę, a wy bądźcie gotowi do nalania, napełnienia oliwą Ducha Świętego, abyście mogli mi służyć. No to, kochani, chciałem się zwrócić przede wszystkim uwagę apostoł Paweł, o którym się wspomniałem, też w drugim liście do Tymoteusza, a właśnie mówi o tych naczyniach. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział 20-21, kochani, przeczytam dwa wiersze i zwróćcie uważnie uwagę, o czym on tak mówi. Drugi Tymoteusza 20-21. W wielkim zaś domu, a mówi tutaj o Królestwie Bożym, są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa pod tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. A więc jeśli ktoś siebie czystym zachowa, ja dodałem też pustym, od tych trosk, zmartwień, innych rzeczy. Kochani, pustym to znaczy też, aby na pierwszym miejscu w naszym życiu, aby priorytetem był Bóg. To wiecie, my możemy to naczynie zapełnić dobrymi rzeczami, ale Boga postawić na drugim miejscu, prawda? Jeszcze na przykład postawę Marty i Marii. Tej Marty zawsze żałuję, gdy czytam ten fragment, bo jestem taki sam. Jestem zapobiegliwy, troskliwy. Nie wiem, jak bym się zachował, gdy przyszedł Pan Jezus do mnie. Może bym się zachował tak samo. Ale Pan Jezus wskazuje, jeżeli macie mnie w tej chwili, gdzie dzisiaj macie go, w swoim nabożeństwie macie Ducha Świętego, macie społeczność z sobą i z Bogiem, to racz mnie posłuchać przez ten moment, a później, jak wrócisz do domu, zajmij się tym, co potrzebne do życia. Bo nie zgani mnie za to, że robiła rzeczy niewłaściwe, tylko że wybrała, mając Jego, wybrała inny priorytet. Postawiła Go na drugim miejscu, a wybrała, no być może chciała, zapewne tak było, przygotować mu kolację. Ale Jezus uznał to za rzecz drugorzędną, prawda? Masz mnie? Posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. No, ja z głowy nie mówię, tam sobie radę. Puściłem 40 dni na pustyni, tutaj tu parę godzin wytrzymam. Zajmij się tym to, prawda? A więc ustawienie priorytetu w swoim życiu, aby nie zepchnąć Boga na drugi plan. To może być hobby. Ludzie mają różne hobby i są całym sercem to hobby zaangażowane. I czas dla Boga to już taki jest marginalny, prawda? To może być nawet to. To mogą być dobre rzeczy. Więc trzeba umieć to wszystko wypośrodkować, prawda? Żeby Pan Bóg zawsze był na tym tronie naszym, na pierwszym miejscu. Różnorodność Kościoła wynika z tego, że jesteśmy obdarowani w różnorodny sposób przez Boga. Kochani, pamiętajmy o tym. różnorodny sposób przez Boga jesteśmy obdarowani i stąd ta różnorodność Kościoła, stąd życie w Kościele. Ja myślę, kochani, że my nie zawsze jako dzieci Boże mamy pełną świadomość, do jakich celów tak naprawdę zostaliśmy powołani. Chyba nie zawsze mamy pełną świadomość, do jakich celów zostaliśmy wywołani z tego świata, wyrwani i do jakich celów powołani. Wspomnę tutaj tylko dwa wiersze z listu apostoła Piotra, z pierwszego listu apostoła Piotra. On mówił o tym w drugim rozdziale i wiersz 9-10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Kochani, wy jesteście królewskim kapłaństwem. Naczyniami przeznaczonymi do Bożych celów. Do posługi w Królestwie Bożym. Posługi w budowaniu ciała Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. To jest cel naszego życia. Ludem świętym. Bracia i siostry, to jest wielka łaska, której dostąpiliśmy, której myślę, nie zawsze mamy świadomości, że tak jest. Bracia i siostry, będę kończył powoli. Chcę jeszcze was na podstawie tego słowa, które dzisiaj przytoczyłem, szczególnie pierwszego listu do Koryntian apostoła Pawła, 12 rozdziału, umocnić w przekonaniu was i siebie, że jesteśmy sobie wszyscy nawzajem bardzo potrzebni. Bardzo potrzebni i niezbędni. Może dzisiaj to się nie objawi, ale objawi się jutro. Jesteśmy sobie naprawdę bardzo potrzebni. Dzisiaj pastor Brat Leszek wspomniał właśnie o tych darach Ducha Świętego. Gdyby Pan Bóg przydawał temu zborowi, a to muzyków, a nauczycieli. Kochani, w tym pierwszym liście do Koryntian, ja na niego jeszcze wrócę. Pierwszy Koryntian, w 12 rozdziale, to jest 23 wiersz. Tam jest, co są napisane takie słowa? 31, przepraszam. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Starajcie się tedy usilnie, starajcie się o większe dary łaski. Bracia i siostry, chcę was zapewnić na podstawie Słowa Bożego, że tej Bożej oliwy nie zabraknie i nie brakuje. Obyśmy byli naczyniami gotowymi przyjąć Boże namaszczenie do różnej posługi, do której przeznaczył nas Bóg, do budowania Kościoła, ciała Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, na tym miejscu być może jest wiele naczyń, które Bóg przeznaczył do posługi tej społeczności, ale być może one dzisiaj nie są do końca czyste, do końca puste. Myślę, że głowa Kościoła dba o to, żeby to wszystko funkcjonowało jak należy w każdej społeczności. Być może dzisiaj nasi bliscy, wasi bliscy, być może współmałżonkowie, może dzieci są gdzieś daleko od tego miejsca. Realizują się w tym świecie w różny inny sposób. Priorytetem jest dla nich kariera zawodowa, może firma, może coś innego, ale nie było. Dzisiaj przez te słowa Jezus Chrystus próbuje nas przywołać do tego, abyśmy zrozumieli i zdali sobie na nowo sprawę, do jakich celów zostaliśmy powołani jako królestwo, jako kapłaństwo królewskie, jako lud święty, nabyty Jego świętą krwią. Może trzeba dzisiaj poprzestawiać priorytety. Bracia i siostry, na koniec będziemy się modlić. Będziemy się modlić o to, aby Pan Bóg dotknął się przez to słowo naszych serc. Abyśmy uczynili te naczynia pustymi i czystymi, którymi jesteśmy, oczekującymi wypełnienia tą Bożą oliwą, Duchem Świętym. Aby Bóg przydawał do tej społeczności kolejnych członków, którzy Z czasem, bo nie od razu, ale z czasem. Na skutek duchowego wzrostu będzie mógł wypełnić i używać do budowania tej społeczności. Potrzeba jest ewangelistów, którzy wywieźli na miasto. Potrzeba jest nauczycieli Słowa Bożego. Potrzeba jest następców, pasterzy, kiedy brat Leszek już odejdzie na obligatoryjną emeryturę w Kościele Zielonoświątkowym. 70 lat, tak?
No i za
długo, bracie. Za długo. Ale tak jest w tej denominacji, prawda? 70 lat i pastorzy starsi no, muszą obligatoryjnie zdać służbę. Będzie potrzebny pasterz. Módlmy się o to, żeby to był pasterz dany przez Boga, według Bożego serca. Namaszczony olejem Ducha Świętego z rogu, a nie z dzbanka, wytworem ludzkich rąk, jakby namaszczony stał, według serca ludzkiego, prawda? Módlmy się, żeby to było dziecko Boże. Żeby chodził przed Bogiem i chodził w Duchu Świętym. Żeby miał serce pasterskie. Bo dzisiaj, wiecie, jak to się mówi, z braku laku, czasem ten urząd pastora pełni ewangelista. A tak nie powinno być. To zawsze powinien być pasterz. Bo on ma inne serce. Ewangelista to cały czas myśli o tym, co na zewnątrz. Jakby ludzi sprowadzić, jakby ściągnąć, a tym samym zaniedbuje społeczne, zaniedbuje owce, zaniedbuje zbór. Żeby to był człowiek na właściwym miejscu, żeby nie brakowało tutaj żadnego daru tej społeczności. Są inne dary, jak kierowania na przykład. O nich się rzadko mówi, ale ktoś ma taki zmysł od Boga, kiedy trzeba coś zrobić, wykonać z Boga, zorganizować. Są takie dary. A na przykład remont, prawda? Są takie dary, są takie posługi. Jest tak rzadki dar, jak dar rozżywienia duchów, prawda? Dzisiaj, w tych czasach, tak wielu zwiedzeń, fałszywych nauk, jakże potrzebny taki dar. Także módlmy się usilnie, zachęca nas i do tego was kochani proszę, abyśmy powstali usilnie o różne dary łaski dla tej społeczności. Aby ona była ubogacona darami Ducha Świętego. Aby tu nie brakowało żadnych darów. Aby Pan Bóg przydawał członków, którzy będą posłuszni Jemu. A my zachowujmy siebie jako naczynia Boże, powołane do służby w Królestwie Bożym w czystości. Pozbywajmy się tych trosk, zmartwień nadmiernych. Zmuszmy to wszystko na Pana, aby Pan mógł wypełnić nas swoim namaszczeniem i używać Kościoła konkretnie w tej społeczności, bo do tej społeczności dzisiaj to słowo jest posłane. To nie jest słowo przypadkowe, ono jest posłane dzisiaj na tą okoliczność, na ten czas, do tego zboru, do tej społeczności. A ufamy i wierzymy, że Bóg ma moc to wszystko uczynić. O co poprosimy, a Słowo Boże zapewnia, że nawet daleko więcej niż sobie nawet to, tego wyobrażamy. Módlmy się wspólnie. Ojcze niebiański, ja Ci dziękuję.